Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a dziś jest z nami profesor Agata Domachowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, starszy analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którą dziś porozmawiamy o tym, czym żyje Albania. 11 maja, czyli za tydzień, odbędą się wybory parlamentarne w tym kraju. No, trwa, jak rozumiem, najgorętszy czas tej kampanii. Polityczne emocje w Albanii równie duże, co w Polsce?
Pewnie tak, tak. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, już niedługo mamy wybory, 11 właśnie maja, czyli już jesteśmy tak naprawdę w przededniu wyborów. No i wybory to jest coś, czym niewątpliwie Albania teraz żyje, choć nie da się ukryć, że w odróżnieniu chyba od sytuacji w Polsce, łatwiej jest przewidzieć, kto będzie zwycięzcą, a mianowicie no, zwycięzcą będzie na pewno na 99% dotychczas rządząca już od 2013 roku partia socjalistyczna z premierem Edim Ramą na czele.
Prawie pewne zwycięstwo, bo właściwie chyba wszystkie sondaże rzeczywiście przewidują taki scenariusz. Tak. Który jakiegoś wielkiego trzęsienia, przynajmniej na razie politycznego, nie przewiduje.
Na razie nie przewidujemy. No zawsze trzeba sobie tą furtkę zostawić. Może coś się wydarzyć, ale tutaj raczej możemy z prawie stuprocentową pewnością powiedzieć, że tak, to właśnie partia socjalistyczna, która dominuje na albańskiej scenie politycznej, tak jak wspomniałam, od 12 lat, wygra te wybory parlamentarne i co ciekawe, wygra je właśnie po raz czwarty z rzędu, co będzie jej historycznym wynikiem. Już 4 lata temu był historyczny wynik, ponieważ wygrała trzeci raz z rzędu, co się nie udało żadnej z partii albańskich do tamtego czasu. No teraz wygra już, można powiedzieć, po raz czwarty. No też trzeba powiedzieć, że już od dłuższego czasu tak naprawdę partia socjalistyczna dominuje na wszystkich szczeblach w Albanii, na tym szczeblu lokalnym i na tym szczeblu centralnym. Posiada pełnię władzy. Tam też w odróżnieniu od systemu politycznego Polski prezydenta wybiera się przez parlament, więc parlament też prezydent obecny był kandydatem oczywiście partii socjalistycznej. Więc można powiedzieć, pełnia władzy jest właśnie w rękach tejże partii, no a tak naprawdę jej najważniejszego, no, tego kluczowego lidera Ediego Ramy, który jest siłą napędową owego ugrupowania.
Jest siłą 2013 roku, jak pani powiedziała, partia socjalistyczna rządzi w Albanii. Jakim krajem stała się Albania pod wodzą Ediego Ramy właśnie?
Tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie jeżeli ktoś był w Albanii, nawet w tym 2013 czy coś przed, minęło 12 lat i widzimy, że ta Albania się zmienia, tak? Na pewno się rozwija, szczególnie jak w większości państw idealnym przykładem, żeby zobaczyć ten boom rozwojowy, tym idealnym przykładem jest stolica Tirana, na pewno przez te wiele lat zmieniła się nie do poznania, ale też inne miasta, szczególnie nadmorskie, no bo to co trzeba powiedzieć, szczególnie Albania od lat jest nastawiona na turystykę i faktycznie ta turystyka jej się bardzo szybko rozwija, te kurorty nadmorskie, czy to na północy, czy szczególnie na południu, tętnią życiem i stanowią taką ważną część gospodarki samej Albanii. No oczywiście infrastrukturalnie też Albania, pod względem infrastrukturalnym Albania się zmieniła, poziom życia oczywiście powoli się polepsza, ale w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia, jak popatrzymy chociażby na średnie zarobki przeciętnego Albańczyka, czy nawet wysokość emerytur, no to w porównaniu do pozostałych państw, tutaj porównujmy do państw Bałkanów Zachodnich, czyli Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Kosowa, czy Macedonii Północnej, no to tutaj na pewno Albania jeszcze pozostaje w ogonie tych państw i też nie bez przyczyny kolejne wybory z rzędu właśnie premier Edi Rama, jego program, jego partii, partii socjalistycznej ponownie opiera się na kwestiach gospodarczych i kwestiach społecznych, czyli na tym, że oczywiście obietnice dotyczące rozwoju gospodarczego zostaną spełnione i tak samo tych w kwestiach społecznych. Ponownie obiecuje zwiększenie dochodów gospodarstw domowych, podwyżki płacy minimalnej. Obecnie to jest około 400, można powiedzieć, euro do 500 euro w ciągu kolejnego roku, podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli z 950 euro do 1250 euro, wynagrodzenie lekarzy, które ma wynieść 2000 euro, oczywiście jednocześnie podwyżkę wynagrodzeń w sektorze publicznym, też kieruje podobnie swoje hasła do osób pozostających na będących na emeryturze, że średnia emerytura także wzrośnie. Tutaj, jeżeli chodzi o wysokość emerytur, to na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia w Albanii. Więc tutaj można powiedzieć, że znowu te hasła, które mają i przyniosą zwycięstwo partii socjalistycznej, opierają się właśnie na tym, że nadal wzrost gospodarczy będzie stymulowany i nadal ten poziom życia społeczeństwa będzie podnoszony konsekwentnie w kolejnych latach, a taką wisienką na torcie ma być 2030 rok. A co się ma wydarzyć w tym roku? Mianowicie Albania ma przystąpić do Unii Europejskiej i Edi Rama, premier Edi Rama gwarantuje, że kolejna jego kadencja właśnie temu będzie służyć, czyli przybliżeniu Albanii do Unii Europejskiej i wreszcie uzyskaniu tego, o czym Albańczycy marzą od 3 dekad, czyli uzyskania wreszcie członkostwa w Unii Europejskiej.
No ta data, ten rok 2030, można powiedzieć, taki magiczny się wydaje. Zresztą wykorzystuje to premier Edi Rama właśnie, który skonstruował ten program, o którym pani powiedziała, bardzo konkretnych podwyżek, gdzie wskazuje konkretne kwoty. Właśnie program Albania 2030,
tak,
prawda?
Tak. Dokładnie, wprost taka jest nazwa tego programu właśnie. I to też wynika z tego, co słyszymy ze strony Unii Europejskiej, że faktycznie jeżeli państwa Bałkanów Zachodnich postarają się, wypełnią wszystkie warunki, to kolejne rozszerzenie powinno nastąpić do tego 2030 roku, kolejna data, tak? Bo tu już pamiętajmy, miało być rozszerzenie już w 2025 roku, mamy teraz ten rok i wiemy, że do niego nie dojdzie. Teraz zostało to przesunięte na 2030 rok i Albania, która faktycznie w ostatnich miesiącach, kilkunastu miesiącach, kiedy rozpoczęła negocjacje akcesyjne, też przyspiesza i kolejny klaster został otwarty. Liczy na to, że
w
to
połowie
ona...
zdaje się, to się zdarzyło,
tak,
prawda?
Tak, w połowie kwietnia to się udało Albanii uzyskać, zresztą w czasie naszej polskiej prezydencji, w czasie spotkania, w którym zresztą przewodniczył minister spraw zagranicznych Polski, pan Radosław Sikorski. Wtedy podjęto decyzję o otwarciu tego kolejnego klastra. No i tutaj no, premier Edi Rama obiecuje, że będzie nadal tak samo konsekwentny, jak był w przeszłości, w swoich staraniach, aby faktycznie Albanię przybliżyć do Unii Europejskiej, aby uzyskać to członkostwo właśnie w tym magicznym 2030 roku.
Nie spoczniemy, dopóki nie przekroczymy progu Unii Europejskiej, mówił ostatnio premier Edi Rama. Rzeczywiście no, wszystko podporządkowane tej dacie. No, wspomniała pani profesor o tym, jak turystyka w Albanii rozwinęła ten kraj, ale też turystyka w tej kampanii odgrywa niemałą rolę, no bo właśnie premier Edi Rama też mówi, że w tym magicznym 2030 roku liczba turystów odwiedzających Albanię ma wzrosnąć do 20 milionów rocznie. No to też ma być z jednej strony ogromny skok, no ale z drugiej strony ogromne wyzwanie dla niespełna przecież 3-milionowego kraju.
Tak, niespełna 3-milionowego kraju, który przecież musi cały czas tą swoją bazę turystyczną poszerzać, przystosowywać jednak do tak ogromnej liczby, potencjalnej liczby turystów. No, widzimy, że to powoli się dzieje. Już teraz widzimy, że jest konieczność także skorzystania mamy główny port lotniczy w Tiranie, który w ostatnich latach faktycznie coraz bardziej cieszył się popularnością i liczba turystów, liczba osób, które przybywały i lądowały, czy korzystały z tego lotniska już coraz bardziej się zwiększała, więc zdecydowanie tutaj trzeba będzie też nad tym pomyśleć, jak przystosować tę infrastrukturalnie Albanię, aby przyjąć aż tylu turystów. No, dla premiera Ediego Ramy, no to właśnie turystyka jest tym kołem napędowym gospodarki, dlatego też na inwestycje w turystykę szczególnie zwraca uwagę i korzysta z tego momentu, kiedy Albania faktycznie jest niezwykle interesująca, popularna i gdzie jest ten moment, kiedy coraz więcej osób chce poznać Albanię lub już było i wraca, więc na pewno ten moment chce Edi Rama wykorzystać i jeszcze bardziej rozwijać turystykę i to też nie turystykę nadmorską, także promując północ Albanii, przepiękne góry i turystykę górską w tamtych terenach. No zobaczymy, to są ambitne wyzwania. Tak jak powiedziałam, infrastrukturalnie, jeżeli chodzi o drogi, to widzimy postępy. Teraz ma być sieć kolejowa również zmodernizowana. Zobaczymy, czy to się uda. 5 lat to jest mało i nie mało, jeżeli chodzi o tak wielkie projekty. To jest jedna rzecz, a po drugie, druga kwestia to jest uzyskanie też wsparcia finansowego z zagranicy, czy też zagranicznych inwestorów, którzy będą chcieli zainwestować właśnie w Albanii, w rozwój poszczególnych regionów pod tym względem. Więc na pewno to jest ogromne wyzwanie, przed którym będzie musiał stanąć premier.
Wyzwań oczywiście bardzo dużo, choćby kwestie inwestycji w energię odnawialną, bo też w tych programach poszczególnych partii politycznych sporo miejsca poświęca się choćby kwestii bezpieczeństwa energetycznego. No ale tych problemów samego premiera i w ogóle premierów społeczeństwa albańskiego jest znacznie więcej. Gdyby pani miała wskazać takie główne problemy, na które próbują albańscy politycy odpowiedzieć, to co by to było? Czy takie powszechne mniemanie o tym, że no właśnie problem z korupcją czy przestępczością zorganizowaną, to też się tutaj w tych kategoriach znajduje?
Tak, jak najbardziej tutaj mówiłam na pewno o tych zmianach, które są widoczne i widzimy ten rozwój, i zmiana, jak wygląda sama Albania, czy te większe miasta oczywiście, ale dysproporcja pomiędzy Tiraną jako stolicą, gdzie jednak żyje największa liczba ludzi w Albanii, gdzie największy jednak jest rynek pracy, nie licząc oczywiście w sezonie takie miasta turystyczne jak na południu Vlora, Saranda czy Durres z portem, no to po pierwsze widzimy cały czas tą dysproporcję między centrum a peryferią, tak, gdzie odpływ ludności jest coraz większy i to nie mówimy tylko o migracjach wewnątrz samego państwa, ale po pierwsze cały czas emigracja i to masowa emigracja ludności albańskiej następuje
Zresztą ostatnio ONZ w raporcie oszacował, że do 2055 roku liczba noworodków w Albanii będzie prawie czterokrotnie niższa od to obecnej. I ten kryzys demograficzny, który od lat już trwa, no rzeczywiście widać się pogłębia i pogłębiać będzie. No to są niepokojące dane dla Albanii.
który jest zresztą niepokojący.
Dla całych Bałkanów chyba.
Tak, i właśnie w tym kontekście to jest problem wszystkich państw Bałkanów Zachodnich, i ten trend negatywny będzie się niestety pogłębiał. I z tego punktu widzenia dość zaskakująca jest wypowiedź, już zresztą nie pierwsza premiera Ediego Ramy, który mówi o tym, że jak Albania stanie się członkiem Unii Europejskiej, to Albańczycy będą mogli swobodnie wyjeżdżać z Albanii i szukać dla siebie miejsca gdzieś indziej, właśnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, czy głównie w państwach tych zachodnich Unii Europejskiej, co przecież już ma miejsce, tak? Od 3 dekad, kiedy zakończył się upadł komunizm w Albanii, mamy co chwilę falę emigracji Albańczyków, więc nawet bez tego, bez członkostwa w Unii Europejskiej, ta emigracja jest ogromna. No to jest jeden z problemów, z którym państwo to nie jest w stanie sobie poradzić, no ale są też takie problemy właśnie jak kwestia rządów prawa, czyli niewzmacniania tak naprawdę rządów prawa w Albanii. Tutaj ta walka z korupcją wszechobecną czy z przestępczością zorganizowaną cały czas pozostawia wiele do życzenia. I takim widocznym przykładem, potwierdzeniem na to pozostaje to, że wielu już byłych członków rządu premiera Ediego Ramy albo wobec nich toczy się postępowanie karne i zostały przedstawione im zarzuty właśnie korupcyjne, prania pieniędzy, wykorzystywania swojej pozycji politycznej do różnych nielegalnych kwestii, lub już zostali skazani. Taką ciekawą postacią w ostatnim czasie jest Erjon Veliaj, obecny burmistrz zresztą Tirany i
Ale
bardzo.
bliski współpracownik
Tak.
premiera.
Druga, można powiedzieć, osoba w państwie, zresztą uważano, że on w przyszłości może być kolejnym, który przejmie pałeczkę od premiera Ediego Ramy. Zresztą premier Edi Rama, przypomnijmy, zanim został premierem, także był burmistrzem Tirany, więc ta pozycja go wyniosła. No i teraz właśnie jego bliski współpracownik przybywa, znaczy był też aresztowany i ciążą nad nim zarzuty korupcyjne, co wydarzyło się relatywnie niedawno, ale tak naprawdę już od wielu miesięcy Albańczycy o tym mówiono w Albanii, wskazywano na to, że te powiązania, te problemy z korupcją dotyczą większości tak naprawdę polityków. No i widzimy, że cały czas jest to problem. No i też w ostatnich latach premier Edi Rama dość zręcznie starał się ten problem, może nawet nie problem rozwiązywać, ale w sferze publicznej pokazywać, że tak naprawdę to są już osoby, które nie są członkami rządów, już zostały wcześniej zdymisjonowane lub
No właśnie, czy
nie
pani
były.
profesor, czy ludzie to kupują? Czy Albańczycy jakby przyjmują te tłumaczenia premiera? No bo jak mowa o tych aferach, no to związane choćby z Ministerstwem Środowiska czy
Tak.
Zdrowia, no ważne resorty, oczywiście w każdym państwie, w każdym gabinecie szefa rządu, no ale pytanie, czy Albańczycy przyjmują te wyjaśnienia, czy próbę wyjaśnienia przez, jak rozumiem, po tych sondażach przyjmują?
Może sondaże faktycznie by mogły wskazywać na to, że przyjmują. Ale zaraz powiem, dlaczego też może te sondaże są takie wysokie i dlaczego ta wygrana, pomimo tak, tych afer korupcyjnych, prawdopodobna wygrana kolejna Partii Socjalistycznej. Raczej można powiedzieć, że większość Albańczyków jest świadoma tego, co się dzieje, świadoma powiązań polityków właśnie ze światem przestępczości zorganizowanej i właśnie polityków z każdej opcji i partii socjalistycznej i polityków, którzy do 2013 roku wcześniej też sprawowali władzę i tutaj mam na myśli Partię Demokratyczną, największą partię opozycyjną, więc nie widzą, że to jest problem jedynie jednej opcji, a tak naprawdę jest to problem, który nie pozostaje rozwiązany przez 3 dekady. I wiedzą, że to jest, że jest to coś, z czym także obecny premier nie jest w stanie lub nie chce w jakiś sposób go rozwiązać. No i dlaczego, jeżeli jest taka powszechna wiedza na temat korupcji, nadużywania władzy, tych kontaktów z przestępczością zorganizowaną partii rządzącej, dlaczego ta partia rządząca ponownie zwycięży? A powodów jest kilka. No właśnie, po pierwsze, przekonanie społeczeństwa o tym, że ogólnie klasa polityczna jest skorumpowana w Albanii. Po drugie, partia socjalistyczna jest silna, silna na wszystkich płaszczyznach, jak powiedziałam, od tych lokalnych struktur aż do władzy centralnej. To ona też kontroluje media publiczne i to media publiczne przede wszystkim pokazują premiera, pokazują partię socjalistyczną, działania przez politykę prowadzoną przez tę partię. Jest o wiele mniej miejsca w tej telewizji dla partii, głównej partii opozycyjnej, partii demokratycznej, czy już nie wspominając o nowych podmiotach politycznych, które też w tych wyborach biorą udział. I po trzecie, też jest grono Albańczyków po prostu zmęczonych sytuacją w kraju, zdemobilizowanych. Wielu z nich przebywa za granicą i to jest właśnie ciekawe, bo o tym nie wspomnieliśmy, że pierwszy raz w historii również Albańczycy przebywający za granicą będą mogli wziąć udział w tych wyborach, a
Jak w
diaspora jest
głosowaniu
ogromna albańska.
korespondencyjnym. Zdaje się, ćwierć miliona głosów może pochodzić nawet właśnie z zagranicy. No to też pokazuje dużą skalę niespełna 3-milionowego kraju.
Tak, to jest ogromna skala i to jest jedna z właśnie z niewiadomych, na które czekamy do wyborów parlamentarnych, jak właśnie diaspora zagłosuje,
A czy to
ponieważ
oznacza, że te głosy mogą mieć jakieś znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia, pani zdaniem?
raczej tutaj lider się nie zmieni, tak? Partia socjalistyczna zwycięży, ale właśnie jak wielkie będzie jej zwycięstwo, to jest pytanie, no bo tak jak pan powiedział, to niespełna 300 tysięcy głosów może pochodzić od strony diaspory, to jest naprawdę dużo. Nie na tyle, żeby oczywiście zmienić zwycięzcę, zwycięzcą prawdopodobnie właśnie będzie Partia Socjalistyczna, ale te głosy diaspory mogą się przełożyć na zwiększenie poparcia partii, które stosunkowo młodych, które starają się jako po raz pierwszy wejść do parlamentu albańskiego i starają się no, dokonać jakiejś zmiany, tak? No bo faktycznie przez 3 dekady mieliśmy do czynienia w Albanii cały czas z rywalizacją dwóch silnych partii, Partii Socjalistycznej i Partii Demokratycznej. A tutaj mamy kolejne nowe, no stosunkowo nowe, one partie, które wywodzą się z ruchów obywatelskich, z różnych organizacji, które już ponad niektóre, jedna z nich przynajmniej ponad 10 lat działa w Albanii, które starają się przełamać ten duopol w Albanii i wprowadzić coś nowego na albańskiej scenie politycznej. To jest ciekawe, czy diaspora, właśnie patrząc troszeczkę z oddali, nie będzie chciała wspomóc tych młodych, nowszych partii, którym naprawdę trudno jest przebić się w mediach, ich praktycznie nie ma, mogą korzystać jedynie z mediów społecznościowych. Oczywiście mają ograniczone finansowanie, na razie finansowania z budżetu nie posiadają. Jeżeli dostaną się do parlamentu, to też ich sytuacja finansowa może się zmienić. No i widać, że faktycznie te głosy diaspory są niezwykle ważne, gdy popatrzymy na właśnie te dwie największe partie, już nie mówiąc tylko o samej Partii Socjalistycznej i premierze Edi Ramie, który konsekwentnie w czasie kampanii wyborczej organizował wiele swoich spotkań właśnie w państwach, gdzie diaspora albańska jest duża, czyli przede wszystkim w Grecji czy we Włoszech, i tam spotykał się, starał się pozyskać swoje głosy właśnie wśród diaspory. Oczywiście te młodsze partie także starał się w jakiś sposób dotrzeć do diaspory, ale ze względu na brak wystarczających środków jest to znacząco ograniczone, ale widzimy, że ta walka, ta kampania wyborcza przeniosła się w tym roku także poza granicę Albanii, właśnie toczy się także wśród samej albańskiej diaspory. I to jest niezwykle interesujące.
Toczy się oczywiście jak wszędzie na świecie, w tej warstwie na płaszczyźnie internetowej. No i tutaj też mamy bardzo ciekawe wydarzenie, bo jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej premier zdecydował o wprowadzeniu zakazu korzystania z aplikacji TikTok. Czego boi się premier Edi Rama?
Oj, tak, to jest, ta decyzja budzi ogromne kontrowersje. Tylko przypomnę, skąd ta decyzja, tak? Tak naprawdę ta decyzja zapadła pod koniec ubiegłego roku w odpowiedzi na zabójstwo 14-letniego chłopaka, do którego doszło, do tego zabójstwa doszło w listopadzie 2024 roku, który został ugodzony nożem przez swojego rówieśnika w pobliżu szkoły. W wyniku poniesionych ran on trafił do szpitala i właśnie w wyniku tych poniesionych ran zmarł. I po tym wydarzeniu właśnie ta bójka, te sprzeczki między właśnie tym chłopakiem, ofiarą, a jego rówieśnikiem trafiły do mediów społecznościowych. Premier Edi Rama uznał, że to właśnie media społecznościowe są niezwykle brutalne, propagują właśnie ową brutalność wśród młodzieży. Dlatego według niego remedium wprowadzony zakaz korzystania z aplikacji TikTok. Wskazał tu przede wszystkim na aplikację TikTok jako tą, która szerzy te treści takie niezwykle brutalne. I faktycznie wprowadził zakaz korzystania z aplikacji TikTok. I to jeszcze właśnie w roku wyborczym, w czasie tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. No i pojawiły się głosy, szczególnie organizacji pozarządowych, już nie mówiąc o samej opozycji, które wskazują na to, że tak naprawdę media społecznościowe to jest główne narzędzie ich w czasie kampanii, aby dotrzeć do potencjalnych wyborców, aby poszerzyć swoją bazę elektoratu. No i teraz, jeżeli nie mają dostępu do jednej z tych kluczowych aplikacji, niezwykle popularnych też w Albanii do tamtego czasu, odbiera się im szansę właśnie konkurowania z tak silną partią rządzącą. No i to też widzimy w czasie kampanii wyborczej, że faktycznie ta kampania też toczy się głównie nadal w mediach społecznościowych, i to media społecznościowe stają się tym niezwykle ważnym narzędziem docierania do wyborców, szczególnie do tego młodego elektoratu. No, a to jest kluczowa baza wyborcza właśnie dla tych nowych partii politycznych. Więc ta decyzja na pewno wzbudziła wówczas ogromne kontrowersje w samej Albanii. Oczywiście z jednej strony podkreślono, że tak, faktycznie powinno się w jakiś sposób ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych młodzieży. No ale czy zakaz całkowity korzystania to z jednej aplikacji, gdzie wiemy, że przecież są jeszcze inne aplikacje społecznościowe, no to co z nimi? A jeszcze tylko tutaj dodam, nie potwierdzono, że faktycznie przed tym, kiedy doszło do tego tragicznego wydarzenia, czyli zabójstwa 14-latka, aby za pośrednictwem TikToka w jakiś sposób był on poniżany, gnębiony czy ośmieszany. Tak? To wszystko pojawiło się tuż po samym wydarzeniu, więc tak na pewno kontrowersyjna decyzja premiera Diego Ramy jest cały czas podnoszona przez opozycję i zwraca się uwagę na to, że ona też ponownie uderza właśnie w partie opozycyjne w czasie kampanii wyborczej, odbierając im szansę właśnie poszerzenia swojego elektoratu.
Zresztą, jak zobaczymy na różnego rodzaju procesy polityczne w Europie w ostatnich miesiącach, no to widzimy też, że ten TikTok w wielu miejscach jest nacenzurowanym. Zresztą, no, po całej tej politycznej wyborczej awanturze w Rumunii, w której dziś także wybory, powtórzony proces wyborczy dziś w Rumunii po raz kolejny będą wybierać swojego prezydenta. No ale zostawmy Rumunię, wróćmy do Albanii. Pani profesor, no właśnie wspomniała pani o tym duopolu z jednej strony, z drugiej strony o próbie przebicia tego stanu rzeczy przez młodsze ugrupowania polityczne. Czy to, że premier Edi Rama zmierza po czwarte z rzędu zwycięstwo, zdecyduje zdecydowany. Oznacza, że ta dzisiejsza albańska opozycja, no właśnie, jest rozbita, nie ma siły do przezwyciężenia tego politycznego prymatu Ediego Ramy, przynajmniej na tę chwilę. Jaka jest pozycja opozycji albańskiej i sytuacja opozycji albańskiej, no dosłownie na chwilę przed tym politycznym rozstrzygnięciem?
Tak, właśnie to jest największy problem opozycji albańskiej, że ona od kilku lat, szczególnie od kilku lat, pozostaje silnie podzielona. Obecnie na czele tej największej partii opozycyjnej, o której już wspomniałam, Partii Demokratycznej, stoi były zresztą premier Albanii, były prezydent Albanii, Sali Berisha. I tylko tutaj warto podkreślić, że to jest polityk, który cieszy się największą popularnością w rankingach tuż po samym premierze Edi Ramie, i on cały czas dzierży tytuł tego najważniejszego polityka właśnie po stronie opozycyjnej.
No ale trudno mówić, że jest przyszłością opozycji, tak, bo to jest człowiek, właśnie, który już ma ponad 80 lat.
Tak, to jest 81-letni polityk, który zresztą, przypomnę, po właśnie porażce w 2013 roku, kiedy premier Edi Rama doszedł po raz pierwszy do władzy, on zrezygnował z bycia przewodniczącym Partii Demokratycznej, powiedział, że przechodzi na emeryturę, że właśnie już jest jego czas nadszedł, aby dać szansę młodym politykom, aby to oni rozwijali Partię Demokratyczną w takim kierunku, aby ona wróciła do władzy po 4 latach. I on na tej emeryturze, można powiedzieć, politycznej przebywał do momentu, kiedy nie pojawiła się w mediach publicznych informacja o tym, że zostaje on uznany, zresztą też część członków jego rodziny, za persona non grata przez Stany Zjednoczone, i wtedy wrócił z swojej emerytury. Zresztą po tej decyzji ówczesny lider Partii Demokratycznej, Luis Imbasza, zresztą przez niego namaszczony w 2013 roku na nowego przewodniczącego Partii Demokratycznej, podjął decyzję o usunięciu z szeregu partii właśnie z Saliego Berisze, co spotkało się oczywiście z niezrozumieniem i z protestem ze strony Saliego Berisze. Sali Berisza powrócił, wygrał walkę ze swoim następcą Luis Imbaszem i, skracając tą historię, ponownie stoi na czele Partii Demokratycznej właśnie jako 81-letni polityk. Luis Imbasza, który był wcześniej przewodniczącym, tuż przed wyborami stworzył własną partię, stara się dostać do parlamentu, więc ta Partia Demokratyczna przez ostatnie lata tak naprawdę wewnętrznie skupiona była na kłótniach pomiędzy różnymi frakcjami i na tym, kto przejmie przewodnictwo. I tak jak mówię, ostatecznie to właśnie Sali Berisha ponownie powrócił na miejsce lidera Partii Demokratycznej. No i to jest właśnie pytanie, czy ta Partia Demokratyczna faktycznie cieszy się wciąż największą popularnością, jeżeli chodzi o partie opozycyjne, i to ona zajmie na pewno drugie miejsce, ale nie zdobędzie aż tyle głosów, aby móc przejąć władzę w kraju, więc ten duopol jeszcze przetrwa w tych wyborach. No ale pytaniem pozostaje to, ile partii tych nowych wejdzie do parlamentów, tych, które tak naprawdę, jak popatrzymy, proponują swoim wyborcom zupełnie inny program niż dwie główne partie w Albanii, które, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, Partia Socjalistyczna wskazuje na cel przystąpienia do Unii Europejskiej, na kontynuowanie reform gospodarczych, społecznych, i tak naprawdę bardzo podobny program prezentuje Partia Demokratyczna. Tutaj jakichś większych zmian nie ma, oprócz tego, że oczywiście ścigani za przestępstwa będą obecnie rządzący socjaliści. Natomiast te nowsze partie przede wszystkim mówią o tym, że trzeba zmienić system polityczny, trzeba zacząć budować silne instytucje państwowe, trzeba zacząć od właśnie walki z korupcją na tych najwyższych szczeblach politycznych, z przestępczością zorganizowaną, i dopiero wtedy możemy zacząć zająć się innymi obszarami, bo ponieważ bez zmiany samego systemu politycznego Albanii, bez przebudowy instytucji publicznych, nie dojdzie do żadnych znaczących zmian. No i teraz zobaczymy, czy w ogóle uda im się dostać do parlamentu. Jeżeli uda się, no to czy wykorzystają swoją obecność tam, aby faktycznie zwiększać swoją bazę wyborców. No już będą, tak jak mówiłam, korzystać z finansowania z budżetu państwa, czyli już będą mieć środki, większe środki finansowe na swoją działalność, będą mieć większy dostęp do mediów, do tych mediów tradycyjnych, które no, pozostają ważnym narzędziem komunikacji ze starszymi pokoleniami Albańczyków, co też jest ważne, no bo tak jak mówiłam, ta emigracja młodego pokolenia jest znacząca.
No i też społeczeństwo albańskie się starzeje.
Starzeje,
Pamiętamy
tak.
lata 90., kiedy średnia wieku to 27 lat, z tego co pamiętam. Więc to się znacznie od tamtego czasu oczywiście zmieniło, ponad chyba.
Tak, więc też obecność cały czas w tych mediach tradycyjnych dla tych młodych, nowych partii politycznych i dla polityków młodszego pokolenia, znacznego niż 80-latków, jak to wspomnieliśmy o Salim Berishi, też jest nadal ważne, tak? Poprzez media społecznościowe nie dotrą właśnie do tego najstarszego pokolenia, które głosuje. No i właśnie tutaj zobaczymy, na ile diaspora wspomoże, ponieważ wiemy już teraz, że w czasie kampanii, czy też przed kampanią, środki finansowe na pomoc w działalności owych nowych partii politycznych właśnie płynęła głównie z diaspory. Więc jeszcze o przebudowie z tej sceny politycznej, na której dominował ten duopol, oczywiście nieraz z wyjątkiem, jeszcze mieliśmy taką trzecią partię, która co jakiś czas dawała zwycięstwo jednej czy też drugiej partii. Tak przy okazji lider tej partii, zresztą też były prezydent, także został aresztowany i ma postawione zarzuty korupcyjne, to były prezydent Ilir Meta. Partia Socjalistyczna jednak rosła w siłę już po ostatnich wyborach, nie potrzebowała żadnej partii koalicyjnej, aby stworzyć rząd. No i to jest ciekawe właśnie, czy może nie teraz, ale czy te wybory dadzą szansę na pojawienie się i większą widoczność tych nowych partii politycznych, nowych stosunkowo młodych polityków, którzy przynajmniej patrząc na ich programy polityczne, hasła wyborcze, faktycznie chcą dokonać jakichś znaczących zmian w Albanii.
Zatem, czy do tego dojdzie, czy tak się stanie i na kogo ostatecznie postawią Albańczycy, wyborcy mieszkający w Albanii i poza granicami tego kraju, jak powiedzieliśmy, także ważny element tych wyborów, czyli głosowanie diaspory albańskiej, o czym dziś opowiadała Państwu profesor Agata Domachowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, starszy analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Na koniec przypominam, że wszystkie nasze rozmowy dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce podcasty. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Studia Wschodnie.